są święte słowa Ewangelii mówiące o świątyni. Świątynia to przestrzeń, to miejsce spotkania. Każdy z nas jako człowiek uświadamia sobie, że ta świątynia w różnych sytuacjach jest zagrożona. Zagrożona poprzez to, co jest słabością, co jest grzechem. I świątynia ma swoją konstrukcję, która daje bezpieczeństwo. Te elementy to zaangażowanie każdego z nas. W jakim stopniu budujemy tę świątynię poprzez nasze życie, poprzez konkretne czyny, ale również w tym budowaniu potrzebne jest właściwe spoiwo. I takim spoiwem dla nas jest miłość, która płynie z łaski Ducha Świętego. Czy dzisiaj czuję się takim pojedynczym elementem? Czy też doświadczam tego wszystkiego, co jest łaską łączenia? Czuję się zespolonym z drugim człowiekiem, z drugą osobą. Czuję się zespolony z powołaniem, które Bóg stawia na mojej drodze. Czuję się zespolony w relacjach, które Bóg daje mi każdego dnia. I na pewno w każdym z nas jest to niezwykłe pragnienie, aby żyć w przyjaźni z ludźmi. Żeby to wszystko, co jest dobre, co jest darem Pana Boga, stało się naszym udziałem. I dlatego dzisiaj, kiedy przychodzimy, chcemy jakby uzdrowić to wszystko, co jest uzdrowieniem wzajemnych relacji. Najpierw do Pana Boga, a później relacji do człowieka. Uzdrowić to znaczy pozwolić, aby Bóg wszedł w tę przestrzeń, którą my wypełniamy swoim działaniem, swoim zaangażowaniem. Gabriel Amot, mówiąc o doświadczeniu budowania, powiedział, że w tym wszystkim, co jest miłością, potrzebne jest zaufanie. Zaufanie do Pana Boga, ale również zaufanie do człowieka. I kiedy będziemy modlić się dzisiaj w czasie tej modlitwy o uzdrowienie, potrzebne jest zaufanie do Pana Boga. Potrzebujemy tej głębokiej wiary, która pozwala nam zobaczyć tę naszą motywację. Czy zależy mi na dobru drugiego człowieka? Czy zależy mi na jego zbawieniu, jego uświęceniu, jego nawróceniu, jego przemianie? Tak często bagatelizujemy słabość ludzką. Tak często wydaje nam się, że czujemy się usprawiedliwieni, bo ten drugi człowiek jest taki. Nie mogę go zmienić. Nie mogę dotrzeć do jego serca. Nie mogę skłonić go do tego, żeby podjął właściwą decyzję. Bo on gdzieś wewnętrznie jest ograniczony, zniewolony, uzależniony. I kiedy patrzymy na nasze życie, najpierw trzeba uświadomić sobie uwolnienie chrześcijanina od zła. I to uwolnienie od złych duchów musi być rozumiane w kontekście całego chrystusowego dzieła zbawczego, uobecnionego i działającego przez wspólnotę Kościoła. Zresztą często nie dostrzegamy tego, że to wszystko, co jest dobre, dzieje się we wspólnocie. Gdzieś w nas jest indywidualizm, bo ja tego potrzebuję, bo to jest dla mnie ważne, bo to mnie zmienia, to mi pomaga. Ale zobaczcie, pomaga również drugiemu człowiekowi. I to uwolnienie jest nieodłącznie związane z wyzwoleniem od grzechu. Jest znakiem Bożej zbawczej mocy, która nadaje ewangelizacji niezwykłą skuteczność oraz darem Bożego miłosierdzia prowadzącym do pełni wolności i szczęścia, którego On pragnie dla wszystkich ludzi. Ewangelizacja, skuteczność Bożych darów, Boże miłosierdzie, ono jest wpisane w to, żebyśmy my przełamali w sobie postawę obojętności, letniości, tego wszystkiego, co jest również elementem wypalenia wewnętrznego. I żeby określić to uwolnienie, potrzebne jest świadome przeżywanie celów. I tutaj bardzo wyraźnie trzeba nawiązać do Soboru Watykańskiego II. Kiedy mówimy o uwolnieniu, o przemianie człowieka, są potrzebne dwa zasadnicze cele. Pierwszy element to jest powrót do źródeł życia wczesnochrześcijańskiego. Pierwszych wspólnot chrześcijańskich, które tworzyły się poprzez rodziny, poprzez kilka rodzin, poprzez małe wspólnoty. Oni wszyscy się znali. Znali swoje dobre i złe strony i oni byli ze sobą na co dzień. I to dawało im podstawę do tego, żeby dostrzegać Chrystusa w swoim życiu. I powrót do źródeł to powrót do tych tekstów, zarówno ojców Kościoła, jak i powrót do Pisma Świętego. Zobaczmy, Pismo Święte plus tradycja to jest pewien fundament życia wspólnoty Kościoła. Jeżeli tego nie rozumiemy, to zaczynamy się błąkać. Wydaje nam się, że chcemy coś zrobić, ale nie jesteśmy w stanie uchwycić istoty tego, co jest przemianą. Druga sprawa, która pojawia się, o której mówi Sobór Watykański II, to jest uwspółcześnienie wiary chrześcijańskiej. Słowo uwspółcześnienie, nie wiem, włoskie słowo aggiornamento zostało użyte. Coś, co pokazuje, że ta wiara nie jest czymś, czym mamy prezentować się wobec innych ludzi, ale ta wiara jest po to, żebyśmy my byli nośnikami przekazu łaski Bożej. Wiara, to co mówi święty Paweł, ona rodzi się ze słuchania, ale muszą być ci, którzy będą tę wiarę głosili. I zobaczmy, często zauważamy to, że brakuje tych, którzy będą głosić tę wiarę w takim podejściu bezkompromisowym. Czytając opcję Benedykta, coraz częściej uświadamiam sobie, mówi o sytuacji w Stanach Zjednoczonych, o sytuacji wychowania młodych ludzi. Mówi o szkołach katolickich, mówi o wychowaniu chrześcijańskim, mówi o szkołach państwowych, publicznych, prywatnych. I co on zauważa? Że w tym wszystkim przekaz wiary jest przekazem zdawkowym. Coś się mówi o czymś, natomiast nie wchodzi się w głębie. I myślę, że potrzeba nam w tym wszystkim zrozumieć również istotę naszego przekazu. Czy to, co mówisz, jest przemyślane, przemodlone i jest na ten czas? Czy ty pytasz Pana? Czy On każe ci w tym momencie mówić? To jest tak, jak w Dziejach Apostolskich opisana historia tego urzędnika królewskiego, który czyta Izajasza i nie rozumie, co tam się dzieje. Ale przychodzi apostoł i stawia mu pytanie właśnie w tym momencie. Udając się w tę drogę do Azotu, spotyka ten orszak tego urzędnika. I Pan mówi, podejdź do niego. Zacznij z nim rozmawiać. I co się dzieje? On mówi, nie rozumie tego. I apostoł zaczyna mu tłumaczyć. I w pewnym momencie ten przekaz, to spotkanie prowadzi do tego, że ten urzędnik mówi, nic nie stoi na przeszkodzie, żebym stał się chrześcijaninem. Proszę o chrzest. Bracie i siostro, co stoi na przeszkodzie naszego życia, abyśmy tak ukazywali Chrystusa? aby ludzie przychodzili, padali na kolana i mówią: też proszę o chrzest, chcę być chrześcijaninem, chcę być człowiekiem wiary, chcę być człowiekiem zaufania. Mówiąc dalej o uwolnieniu, trzeba powiedzieć, że uwolnienie w Bożym dziele zbawienia jest tak bardzo istotne. Jesteśmy stworzeni do życia w komunii z Bogiem. Zjednoczenie z Bogiem obejmuje także komunię z ludźmi. Bardzo ważny moment. I myślę, że życie wieczne jest właśnie wymianą miłości, przyjmowaniem Bożej miłości i odwzajemnianiem jej. Do tego jesteśmy zaproszeni. I myślę, że piękną sprawą jest, kiedy człowiek potrafi pokochać, potrafi zafascynować się drugą osobą. Ale jeszcze piękniej jest, kiedy w tej miłości, w tym zakochaniu potrafi zobaczyć Chrystusa w tej drugiej osobie. I to w jakimś stopniu daje nam odwagę do tego, byśmy podejmowali to zaangażowanie. Oczywiście jesteśmy świadomi utrudnień, jakie pojawiają się w tym uwolnieniu. Na pewno pierwszą sprawą jest grzech, potem struktury grzechu, które funkcjonują w życiu społecznym. Zresztą te struktury grzechu to jest to, o czym mówi Jan Paweł II, to jest mysterium iniquitatis, tajemnica nieprawości. Bardzo bolesne doświadczenie, że ktoś zadaje nam cierpienie, kierując się złem, agresją, przewrotnością, kierując się tym, co jest podstawą poniżenia drugiego człowieka, że go nie rozumie, nie chce go zrozumieć, a moim celem jest go poniżyć, zniszczyć, upodlić. I to mysterium iniquitatis również nas mocno dotyka. Dalej, fizyczne dole i cierpienia, zranienia wewnętrzne oraz siły demoniczne. Myślę, że tu bardzo ważną sprawą jest kwestia tych zranień wewnętrznych. I myślę, że Kościół rozumie to, że w tych zranieniach wewnętrznych potrzebna jest modlitwa, zarówno uzdrowienia, jak i uwolnienia, ale również modlitwa egzorcyzmu. Bo te zranienia, które pojawiają się, wynikają z tego, że gdzieś zabrakło miłości. I mówiąc o zbawieniu, ono ma podwójny wymiar. To pragnienie naszego spotkania z Bogiem. To jest wyzwolenie nas od wpływów złego i przeszkód na drodze naszej komunii z Chrystusem i z drugim człowiekiem. To jest ten wymiar negatywny, wymiar pozytywny, nasze przemienienie w Chrystusie i podniesienie do udziału w życiu samego Boga. Wymiar pozytywny. I myślę, że nie możemy skoncentrować się tylko na tym, żeby walczyć ze złem. Znaczy, to jest błąd ludzi, którzy są nowo nawróceni. Oni by chcieli walczyć ze wszelkim złem. Otrzymali wielką łaskę i mówią: teraz ja jestem gotowy zmienić cały świat. Będę walczył ze złem. Nie chodzi o to, żeby walczyć ze złem, ale chodzi o to, żeby odnajdywać w sobie miłość, odnajdywać motywację do czynienia dobra. Bo zobaczmy, wszelkiego zła nie jesteśmy w stanie zwyciężyć, bo nie mamy takiej możliwości, ale mamy nieograniczoną możliwość czynienia dobra. Tu nie ma ograniczenia. Jeżeli człowiek jest naprawdę otwarty na Pana Boga, nie ma ograniczenia w czynieniu dobra, bo ono staje się tą wewnętrzną siłą chrześcijanina. Mówiąc o grzechu, jest on najważniejszym problemem, dlatego że pojawia się odrzucenie Bożej miłości i nieposłuszeństwo Jego woli. Jest popełnionym w pełni świadomości woli wyborem i osobistą odpowiedzialnością. I centrum wyzwolenia z tego wszystkiego jest żal za grzechy oraz ich odpuszczenie. Bardzo ważny moment w modlitwie uwolnienia. Zresztą kiedy przychodzimy, potrzebne jest najpierw to działanie sakramentalne. Mówiąc o naszych doświadczeniach, trzeba skupić się na Zbawicielu i na naszym pragnieniu życia wiecznego. I tutaj na pewno Pan Bóg nas nie ogranicza w tym wszystkim, ale chce, abyśmy stawali się Jego dziećmi, abyśmy otrzymywali pełnię zbawienia, która w jakimś stopniu obejmuje wyzwolenie od zła. I tutaj piękny fragment z Jana 8,36 i z Łukasza 4,18. Oczywiście uwolnienie w jakimś stopniu dotyczy też sakramentów świętych. Wyzwolenie prowadzi do poznania prawdy. 1 Tymoteusza 2,4. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznajcie Chrystusa, a Chrystus was wyzwoli. Poznajcie Boga, a Bóg was wyzwoli. Zobaczmy, dla pierwszych chrześcijan było to bardzo oczywiste. Dzisiaj raczej dosyć trudne i skomplikowane, dlatego że prawda, jaką daje Słowo Boże, jaką daje Ewangelia, często jest trudna do przyjęcia. Dlatego że wymogi Ewangelii wymagają autentycznej postawy naszego życia. Dalej, mówiąc o tym doświadczeniu, Kościół nie przestaje głosić dobrej nowiny o zbawieniu dopełnionym w tajemnicy paschalnej Chrystusa oraz celebruje ją w liturgii i sakramentach. I takim szczególnym sakramentem jest sakrament Chrztu Świętego. Pozostałe sakramenty pokuty i pojednania i Eucharystii jakby są kontynuacją tego wszystkiego. I chrzest stanowi fundament wszelkiego oporu wobec szatana. Zresztą, kiedy człowiek nie przyjmie chrztu, nie ma obrony wobec złego ducha. Często zastanawiam się nad rodzicami, którzy odkładają przyjęcie Chrztu Świętego przez dziecko, kiedy ono będzie miało 18, 20 czy jeszcze więcej lat. Zobaczmy, jakby odbierają mu środowisko wzrastania w miłości, miłości do Boga i do bliźniego. Jakby go pozbawiają tego wszystkiego, co jest łaską, która będzie owocowała, która będzie przynosiła swoje właściwe skutki. Sakrament pokuty i pojednania odnawia w nas dar Chrztu Świętego i uwalnia nas od grzechu, który w jakimś stopniu powoduje to, że otwieramy się na to, co jest kuszeniem i zastraszeniem ze strony przeciwnika, to znaczy diabła. I częste przystępowanie do sakramentu pomaga nam odciąć drogi dostępu, które szatan wypracował, aby nas zwodzić i nas usiedlić. Tu jest kwestia tego dostępu. Amot bardzo fajnie mówi o tym, że my jakbyśmy otwierali kanały, ale również jakbyśmy otwierali drzwi i zapraszali kogoś, kto jest zły, kto jest przewrotny, aby wszedł w nasze życie i zaczął nam w życiu bałaganić. Jeżeli chodzi o istotę Eucharystii, jest ona jako źródło nowego życia, uzdrowienie duszy i ciała i sakrament wyzwolenia. Eucharystia uobecnia ofiarę, przez którą Chrystus zwyciężył diabła, zwyciężył szatana. 1 Koryntian 5,7. I teraz w kontekście tego, co powiedzieliśmy o sakramentach, trzeba by zobaczyć to, co jest uwolnieniem, a ewangelizacją. I uwolnienie od złych duchów jest prawdziwie istotnym szczegółem w kontekście całej ewangelizacji. Jest to serce misji Kościoła. Ewangelizacja może dokonywać się wtedy, kiedy twoje serce jest przepełnione miłością. I uwolnienie objawia rzeczywistość i skuteczność dobrej nowiny jako mocy zbawczej. Zresztą apostołowie nie mieli wiedzy, nie byli wykształconymi ludźmi. Nie dysponowali tą potężną machiną intelektualną, jak saduceusze, faryzeusze czy uczeni w piśmie. Byli prostymi ludźmi. Ale mieli w sobie tę niezwykłą moc do ewangelizacji, płynącą z tego, że mieli czyste serce i mieli wsparcie Ducha Świętego. To jest moc ewangelizacji. Możemy robić różne dzieła ewangelizacyjne. Jeżeli nie będzie w nas tego zaufania do Pana Boga, to wszystko będzie bardzo słabe. I na pewno w ewangelizacji nie chodzi tylko o głoszenie Słowa Bożego, ale potwierdzenie tego. Chrystus przyszedł na świat, aby nas zbawić i zwyciężył wszelkie zło. Kerygmat w najczystszej formie. Tego potrzebujemy. Zobaczmy, kiedy głosi się kerygmat, on staje się taką wewnętrzną siłą człowieka. Bo ja najpierw zacznę, zanim zacznę głosić, muszę pewne sprawy przemyśleć. Jakie miejsce ma Chrystus w moim życiu? Jaki jest sens zbawienia? Jaki jest cel ostateczny? Dopiero wtedy zaczynam to analizować, ale również zaczynam to przeżywać. I uzdrowienie jest znakiem przebaczającej mocy. Marek 2, 1-12 to uzdrowienie, które sprawia, że ja staję się człowiekiem wolnym, staję się człowiekiem szczęśliwym, staję się człowiekiem spełnionym. Patrzysz dzisiaj na siebie, swoje serce. Jesteś człowiekiem zbawionym? Jesteś szczęśliwym? Niektórzy powiedzą tak, a niektórzy zastanowią się i będą jeszcze długo myśleli w domu, o co księdzu chodziło, co miał na myśli autor. Ale zobaczcie, to jest właśnie to, co może nas pobudzić. I na pewno uwolnienie jest znakiem eschatycznym. Objawia Królestwo Boże, które już jest obecne w sposób ukryty, ale dopiero ma nadejść w całej pełni w czasach eschatologicznych. Dlaczego jest eschatycznym? Dlatego, że pokazuje nam, że to, co dzieje się tu teraz, wpływa na mój ostateczny cel, ostateczny sens, ostateczne rozwiązanie. Że to nie dzieje się, że przyjdzie taki moment, stanę przed Panem Bogiem i powiem: Panie Boże, już jestem gotowy. Nie. Teraz zaczynasz się przygotowywać. Teraz zaczynasz przeżywać swoją miłość do Boga i do bliźniego. Tu już się zaczyna to, co stanie się później w wieczności. Wyzwolenie z mocy demonicznych stanowi zapowiedź i przedsmak ostatecznego zwycięstwa Boga nad złem i pełnię Jego panowania. 1 Koryntian 15, 24, 28. Warto temu się wszystkiemu przyjrzeć i pewne sprawy, które są związane z tym uwolnieniem wewnętrznym, jakoś sobie przeanalizować, przemodlić, zastanowić się nad tym. Bóg ciągle czeka na mnie. Czeka na mnie, czeka na ciebie. Przyjdź do Niego i powiedz Mu: jest mi z tym ciężko. Z tym sobie nie daję rady. To przerasta moje możliwości. A kiedy twoje serce otworzy się na Jego łaskę, zobaczysz, jak Pan Bóg może zmienić twoje życie, uczynić je szczęśliwym.